od pytania, które zadajemy codziennie rano. Dmytro Antoniuk, Studio Kijów. Jak noc w Kijowie przebiegała?
Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa. W noc w Kijowie była spokojna. Dzisiaj wróg znów zaatakował Ukrainę, ale tylko na południu, tam gdzie jest obwód Mikołajowski, było zastrzelono dwa drony typu Shahed. I także w porównaniu do poprzednich nocy, to po prostu w ogóle była cisza, można tak powiedzieć.
Czyli noc, w czasie której mogłeś spokojnie spać.
Dokładnie tak. No i no, ale to jest złudzenie. Wychodzę też rano dzisiaj na spacer. Wszystko jest w pokoju, jeszcze ludzie nie wyszedli do pracy i jest takie, no, takie wrażenie, że nie ma żadnej wojny, ale wojna niestety jest. I dlatego też przypominam Państwu, że na naszej stronie w Net.fm zbieramy też dalej na ten pick-up dla naszych żołnierzy na wschodzie. Już mamy około 7 tysięcy złotych i bardzo za to dziękuję, ale potrzebujemy jeszcze około 1,5 tysiąca, żeby można byłoby kupić coś takiego, że co może od razu jechać i pomagać tam na froncie.
Mam nadzieję, że ta zbiórka okaże się skuteczna. Wiem, że Krzysztof Kunert zgłosił chęć podarowania, właściwie jego siostra zgłosiła chęć podarowania samochodów właśnie wojskom ukraińskim.
Tak jest i też serdecznie za to dziękuję, ale tam są różne szczegóły i musimy po prostu to ustalić, żeby wszystko było ok i żeby można byłoby przywieźć ten samochód do Ukrainy, ale oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy za to.
Ważna pomoc dla Ukrainy, dla wojska ukraińskiego. Ta pomoc teoretycznie płynie z całego świata. Wczoraj też zapowiedzi polityków o tym, że kolejna partia czołgów przyjedzie na Ukrainę, tym razem czołgi z Hiszpanii, zresztą przez tranzytem przez Polskę, samoloty i szkolenia pilotów. Jak to jest z dostępnością broni? Czy tej broni jest wystarczająco dużo, żeby móc pokonać Rosjan?
Ja mam taką nadzieję, że jej jest wystarczająco, ponieważ ja nie mogę, oczywiście nie dysponuję taką informacją. Jedyne, co ja wiem, to jest akurat to, co piszą, że Hiszpania na przykład, ostatnia informacja, przekazała Ukrainie 20 wozów opancerowanych i oni mają być już chyba w Polsce 19 czerwca dalej trafić do Ukrainy. I plus jeszcze 4 czołgi typu Leopard, tylko też na razie nie wiemy, czy to jest Leopard 2 czy 1. Podejrzewam, że jednak Leopard 2. No i też już wiemy, że szkolenie naszych pilotów dla samolotów F-16 odbędą się w Danii, za co też serdecznie dziękujemy. Dania, Niderlandy pomagają po prostu niesamowicie i za to dziękujemy. I jeszcze i Danie, i Niderlandy, i inne kraje też, Kanada na przykład, przekazali teraz na tym szczycie Rammstein kolejne setki rakiet, które są potrzebne dla obrony przeciwrakietowej. No i jeszcze ważna informacja jest akurat o tym, że ta ofensywa, która jest na południu Ukrainy, nie tylko na południu, pod Bachmutem też, no ale tam raczej takie działanie kontrofensywne i zaciepne, to najbardziej nam nie pozwala rozwijać sukces, akurat nie pozwalają to zrobić rosyjskie środki walki radioelektronicznej. I z tym musimy dać dać rady i też ja jestem przekonany, że minister obrony Ukrainy Oleksiej Reznikow o tym też mówił na szczycie Rammstein, że my potrzebujemy akurat takiej broni, która by stawiała czoło tym środkom walki radioelektronicznej, która nie pozwala nam też skutecznie uderzać w wroga tam na linii frontu i bardzo uskładnia też łączność między różnymi wydziałami, jednostkami ukraińskimi, które próbują teraz przebić obronę wroga. A to jest po prostu kluczowe. Ta łączność jest kluczowa, kiedy są takie działania ofensywne. Także ja spodziewam się, że też nasi partnerowie też przekażą nam coś takiego, co mogłoby pokonać te środki walki radioelektronicznej. No a mówiąc o tym, co się dzieje tam na froncie, to na razie my nie widzimy jakichś tam wielkich zmian. Ale dzisiaj w nocy była informacja o tym, że i też oglądałem też filmik nagrany przez kogoś z mieszkańców Nowej Kachówki. W Nowej Kachówki dzisiaj w nocy było głośno, był po prostu bój, była walka i z udziałem karabinów maszynowych. Była informacja od strony rosyjskiej, która jeszcze trzeba dzielić na 2 na 3, że wojska ukraińskie uderzyli w Nową Kachówkę. Myślę, że to były raczej działania sił specjalnych operacji ukraińskich, które po prostu po raz kolejny przedostali się przez Dniepr na lewy brzeg. Jest też już informacja o tym, że kiedy została zniszczona tama w Nowej Kachówce, to akurat nasi żołnierze z sił specjalnych operacji uratowali 5 rosyjskich żołnierzy, którzy po prostu stali już po gardło w wodzie. Jeden siedział na drzewie i ich uratowali. Uratowali z lewego brzegu, wzięli oczywiście do niewoli i teraz jest kolejnych 5 rosyjskich żołnierzy, których można wymieniać na naszych też jeńców. To jest bardzo ważne. Kiedy ich ratowali nasi żołnierze, to rosyjscy otworzyli ogień, mimo to, że na tych łodziach były ich żołnierze. No, ich to oczywiście nie obchodzi. Także dzisiaj w nocy wojska ukraińskie prowadzili jakieś też być może wywiad na lewym brzegu i tam była walka. Ja byłbym szczęśliwy oczywiście, jeżeli by ukraińskie wojsko przekroczyło tam akurat Dniepr i poszło tam w ofensywę, ale no dla takiej operacji my potrzebujemy po prostu, no nawet nie wiem, ile sprzętu już wodnego, ile tych takich łodzi, które by mogli przerzucić tam nie tylko żołnierzy, a być może i chociażby jakieś wózy opancerowane. To jest, nie jest tak łatwo tam prowadzić jakiekolwiek działanie zaciepne.
Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że inspekcja, która jechała w kierunku elektrowni atomowej, nie mogła się do niej dostać, ale wiemy, że się w końcu dostała. Jaki jest efekt? Czy coś wiemy na temat tej wizyty?
Tak, i to jest bardzo ważne, że przewodniczący Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej Manuel Rafael Grossi nareszcie dostał się po raz trzeci już do elektrowni atomowej w Energodarze. On powiedział o tym, że i proinspektował stan przede wszystkim nie tylko samej elektrowni, a stan zbiornika wody, która chłodzi 6 bloków atomowych w elektrowni. Zgodnie z jego są zdjęcia, widać, że woda w tym zbiorniku spada. I to jest bardzo ważne i bardzo niepokojące. Rafael Grossi powiedział o tym, że na razie poziom tej wody jest na wystarczającym jest wystarczającym dla tego, żeby podtrzymać bezpieczeństwo elektrowni. Na pewien czas, dodał on, ale na jaki czas i co będzie dalej, jeżeli poziom tej wody spadnie jeszcze bardziej, to na razie my nie wiemy. I to jest najważniejsze i to, co najbardziej niepokoi. Ale jest jeszcze kolejna informacja mówiąca też jeszcze, ona pojawiła się jeszcze przed tym, jak Rafael Grossi dostał się do Energodara, że jednak są oznaki tego, że okupanty w elektrowni jednak gotują się do tego, żeby ostatni blok numer 5, który znajduje się w stanie tak zwanego gorącego zatrzymania, żeby jego jednak przerzucić w stan tak zwany chłodny stan zatrzymania. To jest najbezpieczniejszy stan działania jednostki napędowej w każdych warunkach. To jest bardzo ważne. Czyli jeżeli piąty blok, który jest się i nadal jest w stanie takiego gorącego zatrzymania, będzie przerzucony w stan chłodny, jak to jest już z resztą pięcioma tymi blokami, to pozwoli też jeszcze bardziej wydłużyć na jakiś czas w bezpieczeństwo stacji i chłodzenia tych bloków przez tą wodę, która znajduje się w tym zbiorniku. To jest też bardzo ważne.
O tych wszystkich ważnych rzeczach codziennie w Poranku Wnet odpowiada Dmytro Antoniuk. Piotr Dmytrowicz będzie gościem Poranka Wnet, a Dmytro Antoniuk jest w studio w Kijowie. Oczywiście ciąg dalszy tych informacji o godzinie 9:30 w studiu Kijów, które poprowadzi Paweł Bobołowicz. Jeszcze jedna informacja. Płonie fabryka włókiennicza w obwodzie kurskim w Rosji. Według kanału Telegramobaza przyczyną pożaru był dron, który zaatakował wieżę komunikacyjną i uderzając w nią wleciał do budynku administracyjnego. Taka informacja z ostatniej chwili. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie.